Rozważamy obecnie tę część Księgi Kapłańskiej, która rysuje obraz naszej grzeszności. Zakończyliśmy ostatnio lekturę 14 rozdziału 3 Księgi Mojżeszowej, rozdziału, który mówi o trądzie. Dostrzegliśmy tu alegoryczny opis duchowego stanu współczesnego społeczeństwa, opis stanu serca człowieka z schyłku XX wieku. Dzisiaj skierujemy swój wzrok na 15 rozdział Księgi Kapłańskiej, gdzie znajdziemy kontynuację opisu naszej grzeszności. Rozdział ten traktuje o nieczystości związanej z życiem płciowym człowieka. Nieczystość w tej dziedzinie może być ukrywana przez całe życie. Jest więc inaczej niż miało to miejsce w przypadku trądu, który wolno, ale nieuchronnie, rozwijając się, stawał się coraz bardziej widoczny. O ukrytych winach, o świadomości swej grzesznej natury mówi psalmista Dawid: uchybienia, któż znać może? Ukryte błędy, odpuść mi. Dawid prosi Boga w psalmie o odpuszczenie ukrytych win. Apostoł Paweł wyznaje w liście do Rzymian: wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Bowiem nie czynię dobra, które chcę czynić, tylko zło, którego czynić nie chcę. Oto opis natury człowieka. Nikt z zewnątrz, poza Bogiem, nie jest w stanie dostrzec tego wszystkiego, co tkwi w naszym sercu. Goethe powiedział, że nie widział w swym życiu błędu człowieka, którego nie mógłby sam popełnić. Przekleństwo grzechu dotyka również dziedziny prokreacji, dziedziny związanej z rozwojem populacji ludzkiej. Człowiek rodzi grzeszników, podobnych do siebie. Wiele z nieczystości omawianych w tym fragmencie Księgi Kapłańskiej dotyczy tych części naszego ciała, które są związane z prokreacją. Jest współcześnie wiele nieprawidłowości w dziedzinie seksu. Nawet ludzie kroczący za Bogiem popełniają tu bardzo poważne błędy. Dawid w psalmie 51 woła: pomasz mnie hizopem, abym był czysty, obmyj mnie, a ponad śnieg bielszym się stanę. Stwórz we mnie czyste serce, Boże, i odnów we mnie ducha prawego. Dzisiaj wiele mówi się na temat nowej moralności. Wielu uczonych wskazuje też na alarmujący rozwój chorób wenerycznych, AIDS i innych chorób będących chorobami społecznymi. Rozważając treść 15 rozdziału Księgi Kapłańskiej, będziemy mieć wgląd w tę problematykę. Będzie to wgląd w ciemną, grzeszną stronę ludzkiej natury, często skrywanej i wstydliwie maskowanej. Przeczytajmy 3 pierwsze wiersze 15 rozdziału Księgi Kapłańskiej. Następnie powiedział Pan do Mojżesza i Arona: mówcie do Izraelitów i powiedzcie im: jeżeli jakiś człowiek cierpi na wycieki ze swego ciała, to jego wyciek jest nieczysty. Nieczystość pochodząca z wycieku na tym polega: czy jego ciało wypuszcza wyciek, czy też zatrzymuje go, to jest nieczystość. Zauważmy najpierw, że Bóg kieruje swoje słowa zarówno do Mojżesza, jak i do Arona. Nieczystość, o której Bóg będzie tu mówił, jest problemem każdego człowieka. Grzech pochodzi z naszych serc. Źródło grzechu tkwi w nas samych, w naszej grzesznej naturze. Jezus powiedział: z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwo, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka. Jest to zdumiewające, jak wielu ludzi, mimo że angażują się w religijne rytuały, ma serca wypełnione po brzegi złem. W liście Jakuba czytamy: każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Grzech może być czymś bardzo w naszym życiu widocznym, może też być ukryty, może nie wydostawać się na zewnątrz. Nawet najbardziej sekretne grzechy są jednak przed Bogiem jawne. Czytamy dalej w 15 rozdziale od wiersza 4. Każde łóżko, na którym spoczywał chory na wycieki, jest nieczyste. Każdy przedmiot, na którym siedział, jest nieczysty. Każdy, kto się dotknie jego łóżka, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Ten, kto usiadł na przedmiocie, na którym siedział chory na wycieki, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Ten, kto dotknie się ciała człowieka chorego na wycieki, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Wszystko, na czym leżał, siedział lub czego dotknął mający wycieki, było nieczyste. Bóg troszczy się o nasze życie na co dzień. Jest zainteresowany każdą minutą naszego istnienia. Patrzy na nas, nawet gdy śpimy. Człowiek jest w stanie grzeszyć nawet w czasie snu. Sny często są przedłużeniem grzesznych czynów i myśli człowieka. Wielu ludzi w czasie bezsennych nocy rozpamiętuje popełnione przez siebie grzechy. Wcale nie ze skruchą, ale jak gdyby z dumną rozkoszą. Dla Boga ważny jest świat naszych myśli. Dla Niego ważne jest również to, o czym myślimy, gdy leżymy w łóżku. W liście do Filipian apostoł Paweł pisze: bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste i miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Bóg jest nami i naszym życiem zainteresowany. Troszczy się o nas nieustannie. Czy leżymy, czy chodzimy, czy rozmawiamy o czymś myślimy. Bóg patrzy na nas, gdy rozmawiamy z osobami nam bliskimi i z osobami, z którymi spotykamy się w zakładzie pracy, na ulicy, w bloku mieszkaniowym. Fizyczny kontakt kogoś, kto jest oczyszczony przez Boga, z kimś nieczystym, zawsze powoduje, że oboje stają się nieczyści. Żyjąc w otoczeniu pełnym obrazów podawanych przez mass media, pełnym przemocy, gwałtu, przekleństw, cudzołóstwa, jesteśmy ciągle bombardowani pokusami. Musimy być tego świadomi. I gdy upadamy pod presją zła, musimy szczerze Bogu wyznać swój grzech i prosić Go o oczyszczenie. Wszyscy popełniamy grzechy w myślach, mowie i w uczynkach. Nawet te najbardziej sekretne powinniśmy wyznawać otwarcie Bogu, który zna nas i nasze myśli, zna nasze słowa, nawet zanim je sformułujemy i wypowiemy. Dalej czytamy: jeżeli będzie nieczysty, chory na wycieki i plunie na człowieka czystego, ten wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Każde siodło, na którym siedział człowiek chory na wycieki, będzie nieczyste. Każdy, kto dotknie się czegokolwiek, co chory miał pod sobą, będzie nieczysty aż do wieczora. Także każdy, którego dotknął chory na wycieki, nie umywszy uprzednio rąk wodą, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Naczynie gliniane, którego dotknie się chory na wycieki, będzie rozbite. Każde naczynie drewniane będzie obmyte wodą. W dalszym ciągu mowa jest tu o zanieczyszczeniu przez kontakt. Poprzednio tekst mówił o sytuacjach, które mają miejsce w domu, a teraz chodzi o sytuacje zdarzające się na ulicy, w podróży, w pracy. Są to najczęściej kontakty przypadkowe. Dzisiaj bardzo często zdarza się, że człowiek wierzący znajduje się w otoczeniu pełnym grzechu. Może na przykład idąc ulicą napotkać grupę przeklinających, agresywnie nastawionych nastolatków. Nawet jeśli nie spotka go z ich strony zaczepka, człowiek taki może czuć się zbrudzony. Odczuwa potrzebę oczyszczenia. Obmyć może się jedynie w Bożym Słowie. W Psalmie 119 czytamy w 9 wierszu: jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje, gdy przestrzegać będzie słów Twoich? Jezus powiedział Piotrowi: jeśli Cię nie obmyję, nie będziesz miał działu ze mną. Nie możemy mieć społeczności z Jezusem, jeśli nie jesteśmy przez Niego oczyszczeni. Teraz jesteście czyści dzięki słowu, które wam przekazałem, powiedział Pan Jezus uczniom na krótko przed swoją śmiercią. Czytamy o tym w 15 rozdziale Ewangelii Jana, a w 17 rozdziale tej Ewangelii zapisane są słowa prośby modlitewnej Jezusa, który zwracał się do swego Ojca: poświęć ich w prawdzie swojej. Twoje słowo jest prawdą. A w Księdze Kapłańskiej, w rozdziale 15, czytamy dalej: jeżeli chory na wycieki będzie oczyszczony od wycieków, to odliczy sobie 7 dni na swoje oczyszczenie. Wypierze ubranie, wykąpie ciało w wodzie żywej i będzie czysty. 8. dnia weźmie dwie srogarlice albo dwa młode gołębie, pójdzie przed Pana, przed wejście do namiotu spotkania i odda je kapłanowi. Kapłan je ofiaruje, jednego jako ofiarę przebłagalną, drugiego jako ofiarę całopalną. W ten sposób kapłan dokona za niego przebłagania przed Panem za jego wycieki. Tu pojawia się znowu woda i krew. Krew usuwa grzech, a woda zmywa plamy po nim. Duch Święty będzie penetrował najgłębsze nawet zakamarki naszej duszy, oczyszczając nasz umysł i serce. Musimy przyznać, że tekst ten rysuje nasz, Twój i mój obraz. Potrzebujemy wyznawania grzechów i oczyszczania naszego sumienia z sekretnych, nieznanych nikomu przewinień. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Tak wołał z radością Dawid. A w swoim pierwszym liście apostolskim Jan zapewnia nas, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. W drugiej części 15 rozdziału Księgi Kapłańskiej czytamy: jeżeli z mężczyzny wypłynie nasienie, to wykąpie całe ciało w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Każde ubranie, każda skóra, na którą wyleje się nasienie, będzie wymyta wodą i nieczysta aż do wieczora. Jeżeli mężczyzna obcuje z kobietą, wylewając nasienie, to oboje wykąpią się w wodzie i będą nieczyści aż do wieczora. Bóg dał wspaniały dar seksu ludziom po to, by przeżywali piękno oddania się sobie w miłości i żeby kształtowali wspólnie z Nim oblicze następnych pokoleń. Dzisiaj uczyniono z seksu towar, wypaczono jego sens, zniszczono jego piękno. Jest współcześnie wiele nieczystości związanych z dziedziną seksu. Pan Jezus powiedział, jak czytamy w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale: słyszeliście, że powiedziano, nie będziesz co założył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na kobietę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo. W Księdze Kapłańskiej czytamy dalej: jeżeli kobieta ma upławy, to jest krwawienie miesięczne ze swojego ciała, to pozostanie 7 dni w swojej nieczystości. Każdy, kto jej dotknie, będzie nieczysty aż do wieczora. Wszystko, na czym ona się położy podczas swojej nieczystości, będzie nieczyste. Wszystko, na czym ona usiądzie, będzie nieczyste. Każdy, kto dotknie jej łóżka, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Jeżeli kto dotknie się czegoś, co leżało na jej łóżku albo na przedmiocie, na którym ona siedziała, będzie nieczysty aż do wieczora. Jeżeli jakiś mężczyzna obcuje z nią, wtedy to jej nieczystość udzieli się jemu i będzie nieczysty 7 dni. Każde łóżko, na którym się położy, będzie nieczyste. Ten fragment bezsprzecznie mówi o nieczystości kobiety wynikającej z przechodzenia przez nią przez określoną fazę cyklu miesięcznego. W okresie krwawienia była ona odizolowana od swoich bliskich i przyjaciół. Tak surowa decyzja prawa mojżeszowego była spowodowana najprawdopodobniej dwoma przyczynami. Pierwsza z nich to sprawa higieny. W czasie wędrówki po pustyni lud izraelski musiał stosować rygorystyczne środki czystości i higieny dla ochrony przed chorobami i zarazami. W trudnych warunkach pustynnych, przy małej ilości wody i ciągłym występowaniu kurzu i piasku, była to najskuteczniejsza obrona przed rozwijaniem się chorób mogących przekształcić się w epidemię. Po drugie, znajdujemy tu echo upadku Adama i Ewy, upadku opisanego w Księdze Rodzaju. Karą za wykroczenie przeciw Bożym standardom jest duchowa śmierć. Człowiek utracił chwałę Bożą daną mu przy stworzeniu. Teraz ma upadłą naturę. Czytamy dalej: jeżeli kobieta doznaje upływu krwi przez wiele dni poza czasem swojej nieczystości miesięcznej, albo jeżeli doznaje upływu krwi trwającego dłużej niż jej nieczystość miesięczna, to będzie nieczysta przez wszystkie dni nieczystego upływu krwi, tak jak podczas nieczystości miesięcznej. każdy, kto dotknie się rzeczy, których ona dotknęła, będzie nieczysty. Wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Jeżeli zostanie ona oczyszczona ze swojego upływu krwi, to odliczy sobie 7 dni i potem będzie czysta. 8. dnia weźmie 2 synogarlice albo 2 młode gołębie i przyniesie je do kapłana przed wejściem do namiotu spotkania. Kapłan złoży w ofierze jednego jako ofiarę przebłagalną, drugiego zaś jako ofiarę całopalną. W ten sposób kapłan dokona za nią przebłagania wobec Pana z powodu jej nieczystego upływu krwi. Tutaj czytamy o przypadkach wykraczających poza normę. Krwawienie było tu objawem jakiejś choroby. Kobieta musiała być więc odizolowana. Wszystko, z czym się stykała, było uważane za nieczyste. Pozwala nam to lepiej wyobrazić sobie sytuację kobiety cierpiącej na nieustający krwotok, która, jak czytamy w Ewangelii Łukasza, przyszła do Jezusa z prośbą o ratunek, o uzdrowienie. Prawo oddzielało ją od wszystkich, ale ona dotknęła Chrystusa. Prawo zabraniało jej wstępu do świątyni, ale Boże miłosierdzie i łaska Chrystusa sprawiły, że została uzdrowiona i oczyszczona. Jej wiara i ufność zostały wynagrodzone. Jezus jest źródłem uzdrawiającej mocy, oczyszczającej nasze serca, nasz umysł, nasze uczucia, a także nasze ciało. Ofiara całopalna i ofiara przebłagalna złożone przez kapłana wskazują właśnie na Chrystusa, na Jego dzieło odkupienia, naszego odkupienia. W zakończeniu 15 rozdziału Księgi Kapłańskiej czytamy: Przestrzegajcie więc Izraelitów przed nieczystością, aby nie pomarli wskutek swojej nieczystości, bezczeszcząc moje mieszkanie, które jest wśród nich. To jest prawo dotyczące tego, który cierpi na wycieki i tego, który doznaje wylewu nasienia, a przez to staje się nieczysty, a także kobiety, która podlega miesięcznej nieczystości i w ogóle mężczyzny lub kobiety mających wycieki, jak również i mężczyzny, który obcuje z kobietą nieczystą. Nieczystość związana ze sferą seksu jest bardzo istotnym problemem także i dzisiaj. Bóg oczekuje czystości, oczekuje wierności, zachowania piękna i godności aktu seksualnego. Jest to możliwe tylko w ramach trwałego, pełnego miłości, zrozumienia i przyjaźni związku małżeńskiego. Wielu zranień, chorób i tragedii mogłoby współczesne społeczeństwo uniknąć, gdyby zastosowało się do Bożych oczekiwań. Bóg sygnalizuje tu, że nie ma dla Niego żadnych tajemnic i że zna każdy najbardziej sekretny grzech każdego z nas. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, bowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Czytamy w 1 liście apostoła Pawła do Koryntian. Musimy uświadomić sobie tę prawdę, że należąc do Boga, jesteśmy świątynią Jego Ducha. Powinniśmy być czyści. Wymaga to od nas absolutnej szczerości i otwartości przed Bogiem. Tylko wyznanie Mu z pokorą wszelkiego grzechu i zerwanie z grzechem, który nas niewoli, otworzy drogę do oczyszczenia i uświęcenia nas. Czytamy dalej. Jeżeli na jakimś ubraniu pojawi się plaga trądu, czy to na ubraniu wełnianym, czy na ubraniu lnianym, czy to na wątku, czy na osnowie lnu albo wełny, czy też na skórze lub na jakimś przedmiocie skórzanym, otóż jeżeli ukaże się plama zielonkawa albo czerwonawa na ubraniu albo na skórze, na wątku albo na osnowie, albo na jakimś przedmiocie skórzanym, jest to plaga trądu. Należy ją pokazać kapłanowi. Kiedy kapłan obejrzy plagę, odosobni ją na 7 dni. 7. dnia obejrzy plagę. Jeżeli plaga rozszerzyła się na ubraniu albo na wątku, albo na osnowie, albo na skórze, albo na jakimś przedmiocie skórzanym, jest to trąd złośliwy. Przedmiot jest nieczysty. Należy więc spalić ubranie albo wątek, albo osnowę, albo jakikolwiek przedmiot wełniany lub lniany, bo to jest złośliwy trąd. Będzie spalony w ogniu. Jeżeli jednak kapłan stwierdzi, że plaga nie rozszerzyła się na ubraniu albo na wątku, W takim razie kapłan każe wyprać przedmiot zarażony plagą i każe go odosobnić jeszcze na 7 dni. Jeżeli po wypraniu kapłan stwierdzi, że chore miejsce nie zmieniło swego wyglądu, to w takim razie jest nieczyste, chociażby plaga nie rozszerzała się. Spalisz to, niezależnie od tego, czy tkanina jest przeżarta z tej czy z tamtej strony. Ale jeżeli kapłan po wypraniu stwierdzi, że plama stała się matowa, oderwie to miejsce od ubrania, albo od skóry, albo od wątku, albo od osnowy. Jeżeli plama znowu ukaże się na ubraniu, albo na wątku, albo na osnowie, jest to kwitnienie trądu. Spalisz w ogniu to miejsce, na którym jest plaga. Jednak ubranie, albo wątek, albo osnowa, albo jakiś przedmiot skórzany, który wyprałeś i z którego znikła plaga, będzie wyprany po raz drugi i będzie czysty. To jest prawo dotyczące plagi trądu na ubraniu wełnianym albo lnianym, na wątku albo na osnowie lub na jakimś przedmiocie skórzanym, aby je uznać za czyste lub za nieczyste. Tak kończy się 13 rozdział Księgi Kapłańskiej.